Panu, bracia i siostry, dobrze jest przebywać w Bożej obecności, prawda? Kiedy uwielbiamy Boga i wiemy i odczuwamy, że On tutaj jest. I wiecie, kiedy modliłem się i kiedy przygotowywałem się do tego nabożeństwa, moje serce, powiem wewnętrznie, mój duch był poruszony i był rozradowany, bardziej w oczekiwaniu na to, co Bóg przygotowuje. I Chciałbym kontynuować wielkie doktryny biblijne. Mówiliśmy o Bożym Słowie. Zwróćcie uwagę, że żadne logiczne, rozumowe wyjaśnianie czy dowodzenie pewnych rzeczy biblijnych jakby na niewiele się zdaje. To, co przynosi rozwiązanie, to, co przynosi wiarę do serca człowieka, to jest Słowo Boże i działanie Ducha Świętego. Biblia mówi, że wiara, żywa wiara do Boga, coś, co łamie się wewnątrz człowieku, to nie są jakieś tam tylko logiczne, rozumowe argumenty, ale właśnie to moc Bożego Słowa. I mówiliśmy, jak bardzo ważnym jest i w jaki sposób Słowo Boże do nas dotarło, że ta księga nie spadła tam z nieba komuś pod nogi, znalazł i mamy Biblię. Mówiliśmy, w jaki sposób to się odbywało, że ta księga dzisiaj jest dla nas dostępna i dobrze jest o tym wiedzieć. I dobrze jest o tym wiedzieć, dobrze jest, kiedy rozmawiamy, kiedy mówimy ludziom, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób ta księga jest dzisiaj w naszych rękach, w jaki sposób Duch Boży inspirował autorów. Chociaż jak mówiliśmy o boskiej inspiracji, jest to tajemnica, jest to cudowne Boże działanie, także Bóg to, co chciał nam przekazać, a zarazem zachowując jakby wszelkie zdolności umysłowe człowieka, to, co zbadał, był w stanie Bóg przekazać i przekazał nam swoje słowo. Mówiliśmy, że każde słowo tej księgi jest natchnione przez Boga, że nie ma tutaj jakby słowa, które nie niosłoby w sobie tego boskiego natchnienia. Mówiliśmy, że całe Pismo i każde słowo jest natchnione. I w liście do Galacjan 3,16 w oparciu o jedno słowo apostoł Paweł argumentuje, o jakiego potomka chodzi i mówi, nie potomkom, ale że błogosławieństwo jest tym potomku, a mówi, a tym potomkiem jest Jezus Chrystus. I to jest kapitalny przykład tego, że mamy do czynienia z natchnieniem nie pojęciowym, nie zdaniowym, prawda, ale każde słowo jest przez Boga natchnione. Mówiliśmy o tej wiarygodności pism, rzetelności, wiarygodności pod względem historycznym i tak dalej. Dzisiaj chciałbym uczynić kolejny krok. Chciałbym rozpocząć cykl rozważań na temat Boga, na temat istoty Boga. Dlatego, że wiecie, w ciągu historii Kościoła i także dzisiaj jest tak wiele różnych zapatrywań dotyczących Boga. I dzisiaj zrobimy pewien wstęp, ale wiecie, kiedy przygotowywałem to, kiedy zapisywałem pewne rzeczy, to sobie tak myślałem, Boże, nie chcemy tylko intelektualnie, czy też zdobyć troszeczkę więcej informacji na Twój temat, ale chcemy, żeby to słowo, które Ty nam dałeś o sobie, żeby ta prawda, która jest o Tobie, żeby ona w czasie tych naszych rozważań zaczęła przenikać nasze serca, nasze umysły, naszego ducha, abyśmy mogli pod koniec naszych wykładów i abyśmy mogli też w naszych domach stanąć przed Bogiem i po prostu Go wielbić, wielbić i wielbić za to, kim On jest. Bo taki jest cel rozważania, rozmyślania i rozważania na temat Boga. A więc będziemy mówić teraz i rozpoczniemy na temat Boga. I oczywiście, że od razu nie wejdziemy w to zagadnienie, które jest jednym z takich ważniejszych, jak istota Boga, jak trójjedyność Boga. Jak to pogodzić, że Bóg jest jeden i tak dalej, a Ojciec, Syn i Duch Święty są w Biblii nazwani Bogiem. I to będziemy starali się wyjaśnić, ale wiele, wiele też innych rzeczy. W każdym razie zwróćcie uwagę, że kiedy studiujemy Boże Słowo, kiedy studiujemy Boże Prawdy, to my możemy studiować i możemy dociekać tylko tyle, na ile Bóg nam objawił. Prawda? A tam, gdzie Bóg milczy, tam lepiej jest nie kombinować w swoim umyśle. Lepiej jest jakby powstrzymać się, aby nie tworzyć czegoś, czego Słowo Boże nie mówi. Spotkaliśmy się już dzisiaj, nie mówię dosłownie dzisiaj, ale w naszych czasach, tym, że ludzie zaczęli głosić dziwne rzeczy w kręgach takich właśnie ewangelikalnych, prawda, że nawet apostoł Paweł nie miał pełnego objawienia, że Biblia nie niesie w sobie pełnego objawienia. To nie jest nic nowego, bo są kościoły, które uważają, że to objawienie ciągle jest biblijne, uzupełniane, prawda, o historię, o tradycję, o pewne rzeczy, które Kościół jakby dokładał. A my mówimy, nie, objawienie jest raz pokazane w Bożym Słowie. Nic do tego nie możemy dodać, ani nic z tego nie możemy ująć. Bóg objawił to, co chciał i na tym mamy bazować. A więc nie będziemy się zwracać do jakichś denominacyjnych nauk, do jakichś poglądów. Będziemy zwracać się do Bożego Słowa, aby odkrywać prawdy dotyczące Boga, to, co Bóg sam o sobie objawił. Będziemy starać się na ten temat mówić. Moi drodzy, kiedy mówimy o Bogu, czy też w ogóle kiedy cokolwiek możemy powiedzieć o Bogu, to tylko dlatego, moi drodzy, to jest takie podstawa dla teologii, dla rozważania na temat Boga, na temat, bo teologia zajmuje się Bogiem, Jego istotą, Jego działaniem, Jego zbawieniem, Jego planami i celami. Podstawą do tych rozważań jest to, że On w ogóle jest. I drugim taką podstawą do tych rozważań, że On jest, to, że Bóg po prostu postanowił się nam, ludziom, objawić. Gdyby On tego nie zrobił, gdyby się nam nie objawił, niewiele moglibyśmy powiedzieć o Nim, niewiele byśmy wiedzieli na jego temat, już nie mówiąc o jakiejkolwiek relacji, społeczności z Bogiem. Ludzie czasami myślą, że prawda odnośnie Boga jest taka, wiecie, to jest takie hobby może człowieka, taki punkt zainteresowania. Jedni go mają, a drudzy go nie mają, ale to jest tak naprawdę nieistotne, czy ktoś wierzy, czy ktoś nie wierzy, czy Bóg jest, czy Bóg nie jest. A Słowo Boże mówi, że to jest sprawa zasadnicza, że On jest i że każdy z nas jako człowiek będzie przed Nim i przed Nim odpowiada. Czy my w to wierzymy, czy my nie wierzymy, jak w jakikolwiek sposób do tego podchodzimy, tak to właśnie wygląda. Wiecie, kiedyś zrobiono badania na temat religijności ludzkości w naszych współczesnych czasach. Ile mamy dzisiaj ludzi na świecie? 7 miliardów? Blisko 7 chyba, nie? Jest około 7 miliardów ludzi. Wyobrażacie sobie, że stwierdzono, że nie, dosłownie chyba 15% ludzi oficjalnie wyznaje, że w nic nie wierzy, że są ateistami. Prawda? Teista wierzy w istnienie Boga. Jakkolwiek on sobie go wyobraża, to teista jest to ktoś, kto wierzy, że Bóg istnieje. A ateista to jest ten, który mówi, że nie ma Boga, że nie istnieje Bóg. Tak więc gro ludzi na świecie, ponad 80% w ogóle wierzy w jakiegoś Boga. Wiecie, około 2 miliardy ludzi na świecie przyznaje się do wiary w Boga chrześcijańskiego. Ja pomijam różnice denominacyjne, prawda? Ale generalnie ludzi, którzy wierzą w trójjedynego Boga, wierzą w Jezusa Chrystusa i tak dalej. Samych muzułmanów jest ponad miliard obecnie, hindusów ponad 640 milionów, buddystów ponad 300 milionów. Gdziekolwiek byśmy nie zobaczyli, ludzie wierzą w jakieś bóstwo, wierzą w jakiegoś Boga. Tyle, że Biblia mówi i to, co Bóg o sobie objawia, że On jest jedyny, prawdziwy i żywy. Że pośród tych wszystkich wierzeń, jakie ludzie praktykują, to Bóg objawiony w tej księdze, w Biblii, nazywany jest jedynym Bogiem, prawdziwym Bogiem i żywym Bogiem. To znaczy, że wszystko inne nie jest prawdziwe, nie jest żywe i nie jest jedyne. To znaczy, Bóg już sam o sobie powiedział, że oprócz Niego nie ma innego Boga. A więc Bóg objawia to w swoim świętym słowie. Teiści mówią, tak, ale niekoniecznie to musi być ten Bóg Biblii. Ateiści mówią, w ogóle nie ma Boga. Wiecie, co Biblia mówi o ludziach, którzy mówią, że nie ma Boga? W psalmie 8, wierszu 4 do 10, w psalmie 10, od 4 do 6, tam jest napisane takie mocne słowo, głupi rzekł w sercu swoim. Nie ma Boga. I Biblia nie mówi tutaj o upośledzonym człowieku umysłowo. Mówi o, nazywa głupim człowieka albo nierozsądnym, nierozumnym, który mając tak ogromne dowody Bożego istnienia, on po prostu zapiera się i mówi, że go nie ma. I oczywiście, że wobec tych licznych dowodów, o czym będziemy mówić, tych form, w jakich Bóg przejawia swoją istotę, to żaden człowiek na tej ziemi nie będzie miał wymówki, że nie mógł jakby uznać faktu istnienia Boga. Nie mówię teraz, bo jeżeli nie dotarła do niego Ewangelia, on nie będzie wiedział, jak tego Boga poznać, jak z nim nawiązać relacje. Ale mógł, na pewno człowiek może poznać Boga. Głupi rzekł w swoim sercu. Ja może przeczytam te fragmenty. Ósmy rozdział, 4-10. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieczniłeś go. Uwieńczyłeś go, dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego. Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie. Panie władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. I tutaj może bezpośrednio nie ma, jest mowa o objawieniu, ale 10 rozdział, wiersz 4-6. Bezbożny myśli w pysze swojej nie będzie dochodził. Nie ma Boga, oto całe rozumowanie Jego, zabiegi Jego w każdym czasie udają się. Sądy Twoje nie obchodzą Go, wszystkimi przeciwnikami gardzi. Mówi w sercu swoim, nie zachwieję się, nigdy nie spotka mnie nieszczęście. Podobnie mówi w psalmie 14 Dawid, głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny, nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. A więc to będą mówili ateiści. Deiści z kolei nie kwestionują istnienia Boga. Mówią, Bóg jest. Ale tak naprawdę on jest tą pierwszą, niekoniecznie osobowy Bóg, jak mówi Biblia, czy Bóg, który ma osobowość, ale mówią tak, jest jakaś praprzyczyna wszystkich zaistniałych rzeczy. Ktoś uruchomił to, ktoś temu nadał jakiś kształt i uruchomił, a później Bóg się wycofał i kompletnie nie interesuje się swoim stworzeniem. A więc nie jest to ateizm, jest to deizm. Czy to jest zgodne z tym, co mówi Boże Słowo? Myślę, że doskonale znamy odpowiedź, że tak nie jest. Politeiści będą wierzyć wielu bogów. I z tym, z czym spotykali się apostołowie, bo politeizm to jest wiara w wielobóstwo, prawda? Wielu bogów. I z tym tak wierzyli Egipcjanie, Grecy, Rzymianie, Kananejczycy, prawda? Z tym zmagali się właśnie pierwsi chrześcijanie, apostołowie. Kiedy na Areopagu stanął Paweł i widział te ołtarze dla różnych bóstw, prawda? I nawet dla nieznanego Boga, tak na wszelki wypadek, gdyby jeszcze jakiś Bóg się tam znalazł, oni go nie ułaskawili, prawda? Zabezpieczali się w ten sposób. A więc zobaczcie, jest w człowieku jakaś dziwne pragnienie czczenia kogoś, kto jest ponad człowiekiem. Ten politeizm ma to do siebie, że wiecie, człowiek zgłupiał z powodu grzechu, jego umysł został zaciemniony z powodu grzechu, bo jak mówi Izajasz w 40 rozdziale, w innych mówi, człowiek wziął sobie kawałek drewna, prawda, uciął kawałek kloca, wyrzeźbił z tego sobie bożka i się kłania teraz temu klocowi. No jest to totalnie głupie. Prawda? Jest to jak człowiek, na czym polega zwiedzenie, że ludzie nawet wysoko wykształceni, zdolni, mogą wziąć coś ze złota, coś ze srebra, coś z kamienia, coś co zrobią własnymi rękami, podnieść to do rangi bóstwa i temu oddają hołd. Ale Bóg, który jest objawiony w Biblii, nie przypomina jakiegokolwiek stworzenia. I nie można mu w ten sposób czci oddawać. Biblia to nazywa jednoznacznie, że jest to bałwochwalstwo, że nie w ten sposób. Inni z kolei mówią, wiecie, tak naprawdę to Bogiem jest wszystko. To krzesło jest Bogiem, ta kazalnica, człowiek, ryba. My wszyscy jesteśmy, wszystko jest, to jest panteizm, czyli wszystko nosi w sobie tą boską energię, która się gdzieś, tak naprawdę to jest pojęcie bezosobowego Boga, którego możemy w religiach wschodnich dostrzegać, w tych religiach, które mówią o właśnie tej kosmicznej energii i tak dalej, i tak dalej. Gnostycy od słowa gnosis, poznanie, mówią, tylko niektórzy mogą poznać Boga, wybrani przez Boga, nie wszyscy. Jeżeli człowiek przez medytację, przez wgląd w siebie spojrzy, odkryje taką coś właśnie boskiego w sobie, to jest, doznał pewnego oświecenia i musi oczekiwać, że kiedy umrze, połączy się z tym bóstwem. I gnostycy byli ogromnym zagrożeniem dla Kościoła pod koniec pierwszego, w drugim, trzecim wieku. Ogromne spustoszenie to zaczęło przynosić. Do dzisiaj gnostycy ciągle dobrze, że tak powiem, się ma w różnego rodzaju ezoterycznych praktykach, jakie są stosowane. Cała ta filozofia, wejrzyj w siebie, prawda? Odkryj w sobie coś boskiego, Boga. Będziesz medytował, zobaczysz. Ale Biblia nam mówi, że człowiek z powodu grzechu nie jest w stanie zobaczyć w sobie cokolwiek. Jedynie co możemy zobaczyć, jeżeli nas Duch Święty oświeci, jak bardzo zepsutym jest nasze serce. Ale Boga tam nie ma. Wiecie, to jest ta stara pułapka szatana już od ogrodu Eden. Jesteście, czy będziecie jak Bóg. A więc jesteś, prawda? Tylko wejrzyj głęboko, pozwól sobie na to. Agnostycy, zaprzeczenie gnostycyzmu, czy gnozy, to są agnostycy, to są ci, którzy mówią, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w ogóle poznać cokolwiek odnośnie Boga. Nie jesteśmy w stanie nic jasnego, określonego powiedzieć, czy On jest, czy Go nie ma. Prawda? To jest takie zwątpienie w ogóle, że jest człowiek, może poznać Boga. Ale jednak, zwróćcie uwagę, w psalmie 14 czytaliśmy między innymi, że głupi rzekł, nie ma Boga. Natomiast Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest to rozumny, który szuka Boga. Który szuka Boga. W liście do Hebrajczyków 11:6 jest napisane, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. To przystępuje bowiem do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Izajasz 55:6 mówi, szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Tam jest użyte to słowo Jahwe, szukajcie Jahwe, dopóki można Go znaleźć. Tak więc teraz wchodzimy w ten taki bardzo ważną rzecz. Oto Słowo Boże, Biblia zapewnia nas, i zapewnia każdego człowieka, że nie tylko, że Bóg jest, ale Bóg się objawił i Bóg wzywa, zaprasza człowieka, aby człowiek szukał Boga, bo ma obietnicę od samego Boga, że jeśli Go będzie szukał z całego swojego serca, to Go znajdzie. Dlatego, że to jest żywy Bóg. To nie jest jakaś koncepcja filozoficzna, ale On jest żywym Bogiem, który szuka relacji, społeczności z człowiekiem i człowiek może doświadczyć Bożej obecności. Objawienie, bo o tym będziemy teraz mówić, objawienie jest tym aktem, przez który Bóg komunikuje prawdę o sobie. A więc Bóg poprzez objawienie przekazuje nam prawdę o sobie. Moi drodzy, i to objawienie, które ze strony Boga jest nam dane, ono składa się z takich dwóch bardzo ważnych części. I tak chciałbym, żeby Pan, żeby Duch Święty, kiedy będę starał się mówić o Bogu, o tym objawieniu, żebyśmy zobaczyli, to jest takim moim pragnieniem, żebyśmy zobaczyli coś z tej chwały, wielkości Boga, żeby Duch Święty, który tutaj jest obecny, wierzę, żeby podniósł nasze serca do tego, który jest Bogiem. do tego, który nas zbawił, do tego, którego myśmy poznali. I my wiemy doskonale, o czym mówimy dzisiaj i co chcemy dzisiaj przekazać. Moi drodzy, to jest niezwykle ważne, abyśmy nie starali się stanąć jakby ponad Bogiem. Wiecie, kiedy badasz cokolwiek innego, to człowiek staje ponad tą rzeczą. On jest podmiotem i staje nad przedmiotem swoich badań. Ale kiedy my rozważamy na temat Boga, to my ciągle jesteśmy przedmiotem, który stara się ten podmiot, który jest ponad nami, choćby po części odkryć i zobaczyć. A to wymaga pokory. A to wymaga uniżenia, a to wymaga czystego serca. Bo Biblia mówi, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga będą oglądać. A więc jeżeli rozważamy na temat istoty Boga, a właśnie to zaczęliśmy czynić, to ważne jest, żebym przychodził tutaj w czwartki, czy w niedzielę, czy w ogóle chcę poznawać Boga, abym dbał, aby moje serce było przed Panem czyste. Bo ci, którzy mają serce czyste, są przez Pana błogosławieni. I oni będą oglądać Pana. Coraz więcej z tej chwały Bożej, z tego, kim Bóg jest, On będzie nam objawiał, bo On chce się nam objawić. Bo On postanowił się nam objawić, moi drodzy. Możesz mieć i możemy, każdy z nas, możemy mieć tyle objawienia Bożego, ile tylko jesteśmy w stanie znieść, jesteśmy gotowi pragnąć i mówić, Boże, daj mi więcej i więcej i więcej. Mogę tutaj za przykład podać Mojżesza, pamiętacie? Mojżesz miał niesamowite objawienie Boga, a jemu ciągle było mało. Pamiętacie przy krzewie ognistym, kiedy stanął z daleka i widzi, że krzew płonie i to ten krzew płonie, ale się nie spala. I go to zaskoczyło. On zaczął się zbliżać do tego krzewu i usłyszał głos: Mojżeszu, nie zbliżaj się, zdejm sandały z twoich nóg, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Dlaczego jest święta? Bo tam była Boża obecność. Dlatego jest święta, bo tam jest Boża obecność. Wiecie, kiedy słuchaliśmy tutaj o tej historii z tą skrzynią Pana, którą Filistyńczycy odebrali od Izraelitów. Dlatego Izraelici nie doświadczyli mocy, bo chwała Boża odeszła od nich. Ale tam, gdzie jest Boża obecność, tam, kiedy chcemy Boga oglądać, i Mojżesz był ciekawy, kto to jest, co to jest za zjawisko, i wtedy Pan do niego przemówił. On ściągnął obuwie. Ona mówi, jaką postawę, kiedy szukamy Boga, powinniśmy zająć, pełną pokory, pełną uniżenia, gotowości, przygotowania. Ale Mojżeszowi to było mało. Pamiętacie, że on rozbijał sobie namiot za obozem i tam Bóg przychodził w obłoku i rozmawiał z Mojżeszem. Na górze Synaj Pan rozmawiał z Mojżeszem. To było mu mało i on mówi, chcę oglądać twoje oblicze. Bóg mówi, nie możesz mojego oblicza oglądać, bo człowiek by umarł, gdybym oglądał moje oblicze. Ale to, co mogę dla ciebie zrobić, popatrzcie. To jest odpowiedź na jego pragnienie i na jego modlitwę. Pytanie jest, ile jest we mnie, ile jest w tobie, ile jest w nas tej tęsknoty, tego pragnienia. Chcę być bliżej Niego, chcę Go poznać lepiej, chcę być, dotykać się i widzieć Jego wielkość, Jego świętość. Bo przez poznanie Boga wzrasta nasza wiara, wzrasta nasze przekonanie. My widzimy to, kim Bóg jest. Tak więc Bóg odpowiedział na to pragnienie Mojżesza. I pamiętacie, przechodził, zakrył Mojżesza i z tyłu Mojżesz mógł zobaczyć chwałę Pana. Dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że Bóg postanowił się objawić. Dlatego, że Bóg chce, żeby człowiek Go znał. Żeby więcej, w liście, w Ewangelii Jana wręcz jest napisane, że jest konieczną rzeczą, jeśli chcemy być zbawionymi ludźmi, niezbędną dla nas rzeczą, żebyśmy poznali Boga i poznali Jezusa Chrystusa. W 17 rozdziale Ewangelii Jana jest napisane w wierszu 3, a to jest żywot wieczny. aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Jest to niezbędne dla nas, jeżeli chcemy, człowiek chce doświadczyć zbawienia, jest niezbędnym dla niego poznać Boga i poznać Jezusa Chrystusa. Musisz poznać Boga i poznać Jezusa. Albo inaczej, nie możesz poznać Boga, jeśli sam pierwszy nie poznasz Jezusa Chrystusa. Jeśli nie przyjdziesz do Jezusa Chrystusa, nigdy nie poznasz Boga, tego, kim On jest. Nie doświadczysz tego. Pierwszą rzeczą, przez którą Bóg objawia się człowiekowi, całej ludzkości, to jest tak nazwane objawienie ogólne. To objawienie ogólne, to znaczy, że Bóg objawia się wszystkim poprzez swoje dzieła, które czyni. I znowu czytamy o tym, że właśnie tak jest między innymi i w Starym, i w Nowym Testamencie. Że, pamiętacie pierwszy rozdział Listu do Rzymian od 18 do 25 wiersza, że to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich... Przeczytajmy to może od 18 wiersza, pierwszy rozdział. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Słuchajcie, żaden człowiek pod każdą szerokością geograficzną nie znajdzie wytłumaczenia dla niewiary, że Bóg jest. Bo Bóg objawił siebie, bo Bóg na tyle się zamanifestował i objawił, że żaden człowiek, tak ten tekst wyraźnie mówi, nic nie mają na swoją obronę, jeżeli chodzi o uznanie istnienia Bożego. Bóg objawił się nie tylko poprzez dzieła stworzenia. Może jeszcze Psalm 19, który jest takim tutaj pięknym świadectwem tego objawienia poprzez stworzenie. Wiersz drugi. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. A więc to wszystko, co człowiek może oglądać, badać swoim rozumem, daje świadectwo Bożego istnienia. A więc można ignorować to. Ale Słowo Boże tutaj, List do Rzymian, nam zdradza tajemnicę, że to nie jest wynikiem braku trzeźwego, zdrowego myślenia człowieka, to, że człowiek odrzuca istnienie Boga, ale jest to bardziej wynik jego zamkniętego serca na Boga. Bardziej umiłowali nieprawość. Nie chcieli oddać Bogu chwały jako prawdziwemu Bogu. Więc nie chcieli oddać Stwórcy czci, uwielbienia i chwały. Zwróćcie uwagę, jak ważne jest, kiedy przychodzimy do tego zgromadzenia. Przecież mamy tyle powodów, aby wielbić Boga, nie tylko za to, co stworzył, ale za to, że ty i ja zostaliśmy stworzeni do nowego życia. Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. Mamy wiele powodów, aby wielbić Boga. Jest coś takiego jak opatrzność, gdzie ludzie mogą dostrzegać palec Boży, rękę Bożą. O tej opatrzności mówią nam Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, wiersz 15 do 17 i 17 rozdział, że Bóg daje czasy i pory i deszcz i troszczy się o ludzi. Pamiętacie? Tam jest to słowo wyrażone. Ja może przeczytam ten fragment Bożego Słowa. Najlepiej jak Słowo Boże przemawia do nas. I wołając od 15 wiersza 14 rozdziału, ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze, a to mówiąc z trudem powstrzymali lud od złożenia im ofiary. Inaczej mówiąc, Biblia mówi, Bóg mówi o opatrzności nad całym rodzajem ludzkim. Nawet kiedy ludzie go nie znali, kiedy ludzie inaczej sobie to wszystko wyobrażali, to jednak Bóg dawał dowody swojej łaskawości i opatrzności. 17 rozdział, wiersz 24. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga. Czy go może nie wyczują, nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się. Jesteśmy jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazę czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. A więc Boża opatrzność. Niektórzy też widzą w historii ludzkości to Boże działanie. Na przykład, kiedy armada hiszpańska za czasów królowej Elżbiety miała uderzyć, potężna armia, która wypłynęła, aby zaatakować Anglię i pokonać Anglię, która była słabsza militarnie, miała też dużo słabszą flotę. I pamiętacie, tak przynajmniej z filmu, to było królowa, udała się nad brzeg morza, stanęła i modlili się do Boga o Bożą ochronę. I stało się coś zadziwiającego, bo oto przyszedł sztorm, przyszły burze, część okrętów potonęła, zamieszanie, Anglicy tam walczyli i cała ta armada hiszpańska została pokonana i już nie było więcej pomysłów zdobywania, dopiero chyba później za Hitlera, zdobywania Wielkiej Brytanii. I wszyscy tym mówią, to jest Boża ręka, to jest Boża opatrzność. Bóg czuwa nad narodami, Bóg czuwa nad historią. A więc te wszystkie rzeczy pokazują, że Bóg rzeczywiście działa. Kiedy patrzymy na historię Józefa i Egiptu, który ocalił Egipt od głodu, posyłając im Józefa, dając słowo i tak dalej. A więc Bóg objawia się poprzez stworzenie, poprzez opatrzność, poprzez historię, aby ludzie myśląc mogli zobaczyć, że On jest. Żeby nie pokładali nadziei w wytworze swoich własnych rąk, ale zwrócili się do Boga tego, który jest niewidzialny. Do Boga, który jest. Ale to jest mało. To objawienie, o którym teraz mówimy, to ogólne, jest dla nas niewystarczające. Gdyby Bóg tylko tyle przekazał, to moglibyśmy tylko wiedzieć, że On jest. Ale nic nie wiedzielibyśmy na temat zbawienia, na temat relacji, jakim On jest, kim On jest, dlaczego my tutaj jesteśmy. Dlatego Bóg postanowił dać nam objawienie szczególne. Niektórzy nazywają je specjalne. Tak, żebyśmy doskonale wiedzieli, mogli nawiązać z Bogiem relacje. I pierwszą rzeczą, którą muszę wymienić, właściwie zasadniczą w tym objawieniu, to jest ta księga. To jest to szczególne objawienie, specjalne objawienie się Boga człowiekowi. To właśnie w tej księdze Bóg, kiedy powołuje sobie naród, kiedy stają pod górą Syna i mówi, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie postawisz nikogo, niczego obok mnie. Ja jestem jeden, prawdziwy, żywy Bóg. Wszystko inne to są marne bożyszcza, to są wymysły ludzi, to są wymysły filozofów. Ja tylko jestem jedynym, prawdziwym, żywym Bogiem. Dlatego, moi drodzy, Dlatego, że Pismo Święte jest tym szczególnym. Zaczęliśmy nasze rozważania odnośnie wielkich doktryn biblijnych od Pisma Świętego, abyśmy wiedzieli, że to Pismo jest wiarygodne, jest spolegliwe, że możesz na nim całkowicie się oprzeć i słowo Pana cię nie zawiedzie. Nie musimy rozumieć wszystkiego. Nikt z nas nie rozumie wszystkiego. Powiem wam, wielcy teolodzy nie rozumią wszystkiego. Tworzą wielkie doktryny czy wielkie prawdy. Oczywiście nie mówię też o całkiem negatywnych prawdach, ale jeden myśli tak, drugi trochę inaczej. Bo przecież cząstkowa jest nasza wiedza. Cząstkowe jest nasze poznanie. Ale jednak co do spraw tej największej wagi, abym wiedział, że Bóg jest, kim On jest, jak mogę z Nim nawiązać relacje, to jest bardzo jasno i wyraźnie przedstawione. Możemy co do pewnych drugorzędnych rzeczy, będąc szczerymi Bożymi dziećmi, możemy się różnić, ale nie będziemy o to walczyć. Moi drodzy, tak więc Pismo jest zapisem Bożego objawienia. To jest sposób, jakby taki materialny sposób przekazania nam, zapisania objawienia Bożego dla człowieka. A więc Bóg objawia się w tym swoim świętym słowie. Chcę wam powiedzieć, że Biblia nie została napisana, aby nam udowodnić, że Bóg jest. To nie jest rozprawka na temat, czy apologia, obrona istnienia Boga. Nie w tym celu Biblia została napisana. Biblia przedstawia nam historię ratunku, zbawienia człowieka od stworzenia przez upadek do jego ratunku i przyszłej chwały. To zawiera Biblia. Wiemy, kto jest główną, to jest centrum Bożego Słowa Starego i Nowego Testamentu. To jest osoba Jezusa Chrystusa. Ale nie została napisana, aby nam udowodnić istnienie Boga. Ona po prostu stwierdza istnienie Boga. Ona po prostu mówi, że Bóg jest. Pamiętacie pierwsze słowa Biblii zapisane w pierwszej Mojżeszowej? Pamiętacie? Jak się zaczyna pierwsza Mojżeszowa? Na początku kto? Bóg stworzył niebo i ziemię. I od razu tam na początku występuje Bóg. Tam jest użyte hebrajskie słowo Elohim, Bóg. To słowo Elohim. Może później będziemy na ten temat rozważać. To nie jest w tym momencie ważne, ale zwróćcie uwagę, że na samym początku od razu przedstawiony, objawiony jest Bóg. Stwierdzone, On jest. I Bóg oczekuje, że my jako ludzie uznamy to za fakt. Uwierzymy, że On jest. Nie tylko, że uwierzymy, ale ten Bóg rości sobie prawo do wszystkiego. Bo On jest, mówi, że stworzył wszystko, całą ziemię, cały wszechświat stworzył człowieka i ten Bóg, który jest jedyny i prawdziwy i żywy, On rości sobie prawo do tego wszystkiego, co stworzył. Ma takie prawo? Ma, bo On przecież to stworzył. On to przecież uczynił. A więc nikt nie będzie mógł powiedzieć, ale Boże, w końcu ja nie chciałem tutaj. Nie, no jesteś stworzony przez Niego i w tym pojęciu możemy powiedzieć, że Bóg w tym pojęciu jest Ojcem wszelkiego stworzenia, także ludzi zbawionych i niezbawionych, ale w pojęciu stworzenia, nie zbawienia. Jest Ojcem, przed którym ludzie będą zdawać sprawę. O tym kaznodzieja w 12 rozdziale pięknie kończy. Wiedz, że za wszystko Bóg pozwie cię na sąd. Wiedz o tym. Żyj. Wiesz, nie? Ale wiedz jedno. Tak więc widzimy, że On jest Bogiem, który wszystko uczynił. W Biblii mamy do czynienia z tak zwanymi teofaniami Boga, czyli manifestacjami, objawieniami się Boga. To są teofanie, objawienia Boga. One, na czym to polega? Na przykład, wiecie, fajnie byłoby, no nie wiem, może nie do końca, byśmy może się przerazili, gdyby nas doszedł bezpośredni głos Boży. Ale Bóg mówił słyszalnym głosem. To są teofanie. Do kogo pierwsze Bóg mówił słyszalnym głosem? Do Adama i Ewy. Prawda? Adamie, gdzie jesteś? A on się chowa. Przedtem się nie chował, kiedy słyszał Pana. Do Kaina Bóg mówi słyszalnym głosem. Wiele, wiele mamy przykładów w Biblii. Do Samuela słyszeliśmy, kiedy był pacholęciem przy przybytku. Biegnie do Helego. Wołałeś mnie? Nie umiał jeszcze rozpoznawać głosu Bożego. Eliasz na Chorebie słyszy głos Pana. Cichy, łagodny głos. Eliaszu, co tutaj robisz? Wiecie, Biblia jest cudowna pod tym względem. Oto człowiek może usłyszeć głos Pana. Mojżesz w krzewie ognistym na górze Synaj w namiocie słyszy głos Pana. Izrael pod górą Synaj słyszy głos Pana. Jest to tak przerażające, że mówią, niech lepiej Bóg do nas nie mówi. Nie zawsze ten głos, ale Bóg mówi, ja przemówiłem dlatego, aby w ich sercu wzrosła bojaźń przede mną. Cześć dla mnie. Cudowną rzeczą jest, kiedy On się nam objawia. Kiedy się nam objawia, objawia się nie po to, żebyśmy... Cudowne to było. Może coś jeszcze? Tylko żebyśmy widząc, doznając tego, było w nas więcej czci, chwały, uwielbienia dla Boga. Taki jest cel. Wiecie, że niebo jest pełne chwały dla Boga. We dnie i w nocy, tam w niebie aniołowie, starcy, wszyscy śpiewają święty, święty, święty. I przyjdzie czas, moi drodzy, że dołączymy do tego, do tych zastępów i całe niebo będzie pełne chwały, uwielbienia. Bo Bóg jest tak wielki, tak potężny. Izajaszowi, 6 rozdział. Pamiętacie, w 6 rozdziale Izajasza 1-13 jest powiedziane: i widziałem Pana. On miał widzenie chwały Bożej i widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim, a kraj Jego szaty wypełniał świątynię. I słyszałem, jak serafowie zakrywają skrzydłami swoje twarze, swoje nogi, na dwóch latają i wołają: święty, święty, święty. Niesamowite objawienie. Tam jest użyte słowo: widziałem Pana Adonai. Adonai zawsze odnosiło się do Jahwe. Do tego, który jest wzniosły, jest panujący, jest Panem, bo to oznacza Adonai. Widziałem tego panującego na Jego tronie. Ale ciekawą rzeczą jest, że Pan Jezus, kiedy mówi o tym objawieniu dla Izajasza, w Ewangelii Jana 12 rozdział, wiersz 40-42, Pan Jezus mówi, że Izajasz miał objawienie właśnie Chrystusa przed Jego wcieleniem. Że tam zobaczył Pana. Zobaczmy do 12 rozdziału Ewangelii Jana. 12 rozdział 40 wiersza. Zaślepił oczy ich, bo to tam jest, mówi, i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi, nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Mimo to jednak wielu członków Rady nie uwierzyło w Niego. Wyraźnie mowa tu jest o Panu Jezusie Chrystusie. A wiecie, że jeżeli Adonai odnosi się do Jahwe i oznacza Boga, to co Jezus tutaj wyraźnie powiedział Żydom, którzy Go słuchali? Jestem Bogiem. Jestem Bogiem. Jestem Adonai. Ale takich rzeczy za chwilę możemy zobaczyć więcej. Moi drodzy, Bóg objawia się poprzez słyszalny głos, poprzez chwałę. Bóg objawia się także poprzez anioła Jahwe. Często czytając Stary Testament, możecie natrafić na takie określenie anioł Pana, anioł pański. Ale to słowo pański w języku hebrajskim, w oryginale należało przeczytać anioł Jahwe. Gdzie ten anioł Jahwe? Tam właśnie w krzewie ognistym przemówił anioł Jahwe. Anioł pański. To jest anioł Jahwe. Kiedy Gedeon, pamiętacie, tam muci zboże w tłoczni winnej, zjawia się anioł Jahwe. Kiedy jest, ma być powołany Samson rodzicom, objawia się anioł Jahwe. Na górze Synaj objawia się anioł Jahwe. W księdze Malachiasza, zobaczcie, to jest ciekawa rzecz, nazwany jest ten anioł Jahwe aniołem przymierza. I wiecie, bibliści tutaj jednoznacznie mówią, tym aniołem Jahwe jest nie kto inny, jak Syn Boży, jak Jezus Chrystus przed wcieleniem. A więc nagle odkrywamy wielkie prawdy odnośnie Syna Bożego. Trzeci rozdział Księgi Malachiasza. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. I to jest mowa nie o, a to nie jest o Jezusie mowa. Kto przygotował drogę przede mną, przed Panem? Jan Chrzciciel. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan. Tam jest użyte to słowo Adonai, o ile się nie mylę. Adonai. Potem przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Jahwe Sebaot. Tak mówi. Zobaczcie, tu jest mowa o Synu Bożym. Zanim Chrystus, on przyszedł na tą ziemię. Inną formą, a więc Syn Boży objawia się w Starym Przymierzu jako anioł Jahwe. Inną formą objawienia się Boga są znaki i cuda. Zobaczcie, jeszcze wrócę do tego objawienia poprzez Chrystusa, że Boga nikt nigdy nie widział, ale Syn Boga Żywego jako anioł Jahwe, przyjmujący postać anioła, jest tą formą, sposobem, w jaki Bóg objawia się człowiekowi, aby mógł się mu objawić, rozmawiać z nim i aby człowiek nie umarł. Tak jak później Chrystus przyszedł na ziemię, objawił się człowiekowi. Znaki i cuda. Zarówno w Starym, jak i Nowym Przymierzu. I Hebrajczyków o tym mówią, że Bóg potwierdza swoje wielkie zbawienie w znakach i cudach. Największym cudem ze wszystkich jest przyjście w ciele Syna Bożego. Chyba nie ma większego cudu. Bóg, który przyszedł w ciele. Całość Bożego stworzenia zostaje odnowiona i przywrócona właśnie dzięki Niemu. To jest największy cud. On w objawieniu Jana jest napisane, oto wszystko nowym czynię dzięki temu, że Chrystus stał się człowiekiem i przyszedł na tą ziemię i dokonał odkupienia. Sny i wizje. Kolejny sposób objawienia się Boga w Starym i w Nowym Testamencie. W ogniu, obłoku i wichrze. To możemy widzieć. I kolejna rzecz. Bóg objawia się w Piśmie, w Słowie i najdoskonalej objawia się w osobie Jezusa Chrystusa. Najwyższą pozycją objawienia się Boga wśród ludzi osiągnęło to objawienie w ucieleśnieniu się Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. To jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Jezus mówi, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali. Odtąd Go znacie i widzieliście Go. Kto mnie widział, widział Ojca. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Ewangelia Jana 14, rozdział od 6 do 11. A więc jeżeli chcesz zobaczyć, chcesz doświadczyć Boga, musisz patrzeć na Chrystusa. Musisz mieć z Nim relację. Musisz uznać w Nim swojego Pana i Zbawiciela. I jeszcze Jan podaje tak, w 1 Jana 2,23. Każdy, kto poddaje wątpliwość Syna, nie ma Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Czyli inaczej mówiąc, nie możesz uznawać Boga, Jahwe, tylko jako Boga bez osoby Jezusa Chrystusa, nie uznając Jezusa Chrystusa, który jest Panem i który jest Bogiem. Jeżeli nie oddajemy czci Synowi, nie możemy czcić Ojca. Tak mówi Ewangelista Jan. Kto czci Syna, czci Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca. Tak jest napisane w Ewangelii Jana. Tak więc, kiedy Filip mówi, pokaż nam Ojca, a Jezus mówi, Filipie, przecież tyle jestem z wami, przecież jeśli widzisz mnie, widzisz Ojca. I nie możemy tego zrozumieć, ale zwróćcie uwagę, że Chrystus jest tą bezpieczną formą, sposobem objawienia się Boga człowiekowi. Chrystus, który przyszedł w ciele, abyśmy mogli nawiązać relację, społeczność z żywym Bogiem. A jeśli nasza Ewangelia jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Kiedy czytam Pismo, Stary i Nowy Testament, kiedy widzę Chrystusa, mogę widzieć Ojca. Mogę wiedzieć, co Ojciec myśli, co Ojciec czyni, jak On działa, czym się kieruje. On jest tym obrazem, to jest to greckie słowo eikon, stąd ikony, prawda? On jest obrazem, patrząc na Chrystusa, patrząc do Bożego Słowa. Nie chodzi o to, żebyśmy tworzyli sobie jakiś obraz, ale patrząc na Chrystusa, kim On jest w Bożym Słowie, możemy widzieć i widzimy Ojca. Tak więc, żeby czcić naprawdę Ojca, musimy przyjść do Chrystusa. Żeby widzieć Ojca, musimy przyjść do Chrystusa. Kiedy chcemy wiedzieć, kim On jest, musimy patrzeć na Chrystusa. I Filipian tak pięknie się kończy, znaczy drugi rozdział, wiersz 10, aby wszelki język wyznawał, że Chrystus, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Moi drodzy, jeżeli nikt nie może być nazwany Panem oprócz Boga. Nikt. Co jest ciekawe, w Septuagincie, czyli w tym greckim tłumaczeniu Starego Testamentu z hebrajskiego na grecki, imię Jahwe oddane jest greckim Kyrios. A imię Kyrios, Pan w Nowym Testamencie, najczęściej odnosi się do osoby Jezusa Chrystusa. W Starym Testamencie Jahwe jest Panem, czyli jest Adonaj. Adonaj to Jahwe. Kyrios to Jahwe. A więc zobaczcie, że w taki pośredni sposób możemy wykazać i pokazać, że Jezus Chrystus, Syn Boży, jest Bogiem w swojej istocie. To jest jeszcze ciekawe z tym Filipian 2:10. Tam jest napisane, że ugnie się przed Nim wszelkie kolano i wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I tam wyraźnie z tego wynika, tak to rozumiemy, Filipian 2:10, że to odnosi się odnośnie Chrystusa, prawda? Że przed Nim, przed Chrystusem ugnie się wszelkie kolano i każdy język wyzna, że jest Panem. W księdze proroka Izajasza 45 tam jest napisane odnośnie Boga Jahwe i tam jest używane to właśnie imię, najświętsze imię odnośnie Boga objawione w Starym Testamencie i to słowo odniesione jest do Boga Jahwe. A w liście do Filipian apostoł Paweł to słowo, że przed Nim zginać się będzie wszelkie kolano, odnosi się do osoby Jezusa Chrystusa. Jest napisane tak, przysięgam na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język. To jest ten cytat. I apostoł Paweł bierze go i odnosi go do osoby Chrystusa. Ten cytat, jeżeli uważnie przeczytacie od 18 do 25 wiersza, już w 18, bo tak mówi Jahwe. Ja tu sobie próbowałem, bo tak mówi Jahwe, który stworzył niebiosa. On jest Bogiem, Elohim. Ja jestem Jahwe, a nie ma innego. Wiersz 18. Nie powiedziałem do potomstwa Jakuba, szukajcie mnie daremnie. Ja jestem Jahwe, który mówię prawdę, zwiastując o słuszne. Nierozumni są ci, którzy noszą swojego bałwana z drewna i modlą się do Boga, który nie może wybawić. Czy nie ja, Jahwe, oprócz mnie nie ma żadnego innego Boga sprawiedliwego i Wybawiciela? Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną się będzie zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język, mówiąc, jedynie w Jahwe jest zbawienie i moc. A więc to, co odniesione zostało do Jahwe, odniesione jest do naszego Pana Jezusa Chrystusa. I także w liście do Rzymian 14:10-2 Paweł cytuje to słowo, ten fragment, tak jak Izajasz do osoby Boga, a więc i do Chrystusa, do Syna Bożego i do Boga Ojca jest odniesione to, że wszelkie kolano się przed Nim ugnie, jeżeli Chrystus nie jest Bogiem. Chociaż dzisiaj na ten temat nie zahaczam tylko o to, takie rzeczy, czy takie wyrażenia, w ten sposób nie można byłoby mówić o Panu Jezusie Chrystusie. Nadadzą Mu imię Pan Panów, Król Królów. Tam jest tak napisane w liście do Filipian i w objawieniu Jana 17:14 jest napisane, że to odnosi się do Baranka Bożego. Pan Panów i Król Królów, to odnosi się do Jezusa Chrystusa. I kończąc, Bóg objawia się w sposób szczególny przez Słowo, przez osobę Chrystusa i działa poprzez Ducha Świętego na nasze serca. Gdyby Duch Święty nie oświecił nas, nie rozumielibyśmy. Wiecie, czytalibyśmy pewne rzeczy, ale nie rozumielibyśmy ich znaczenia, ich istoty. To jest ta różnica między duchem a literą. Wiecie, że ludzie, często nawet wierzący ludzie, potykają się o literę. Coś chcą zbudować na literze. Nie dochodząc do tego, co tak naprawdę znaczy to słowo. Jaka jest prawda tego słowa. Trzeba przeprowadzić właściwie wyjaśnić to słowo w całym jego kontekście, co ono oznacza. Ale jeżeli tylko bierzesz literę, możesz się potknąć. Możesz źle zrozumieć. Tak jak między innymi szatan wziął Jezusa na górę i mówi, czyż nie jest napisano, aniołom rozkazał, żeby cię nosili, skocz. Ktoś mógł powiedzieć, to jest super, prawda? Jeśli masz wiarę, prawda? Ale tam nie o to chodzi. To nie jest ten kontekst, prawda? Ale Duch Święty dany jest nam. Pamiętacie, co Jezus mówi? On przyjdzie i objawi i wprowadzi was we wszelką prawdę. Duch Święty, znowu popatrzcie, gdyby on nie był Bogiem, to nie, Paweł by nigdy nie napisał w liście do Koryntian tego, co napisał w pierwszym liście do Koryntian, co też mówiliśmy, rozważając list do Koryntian. Mówi tak, albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Święty. A więc Bóg daje się nam objawić, posyła Słowo i wylał Ducha Świętego, który jeżeli jest serce szukające Boga, pragnące Boga, otwarte na Jego Słowo, Duch Święty to Słowo rozświetla w naszych sercach i umysłach. Możemy widzieć prawdę, widzieć, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, że Bóg nam chce przebaczyć w Jezusie, że jesteśmy grzesznymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Kończąc, zakończę takim stwierdzeniem. Chociaż Bóg jest niepojęty dla nas ludzi i nigdy do końca nie pojmiemy Jego wielkości, Jego istoty, to jednak jest poznawalne. Więcej, wręcz wezwaniem dla nas jest, zbawieniem dla nas jest, żywotem wiecznym dla nas jest, abyśmy Go poznali. Tak jak mówi Jan w 17 rozdziale. I abyśmy poznali Jezusa Chrystusa. Chcemy teraz powstać. Biblia mówi wielokrotnie i wieloma sposobami. Przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył, który jest odblaskiem chwały, odbiciem jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Chcemy teraz oddać chwałę temu jedynemu, prawdziwemu, żywemu Bogu, nieśmiertelnemu. Chcemy Go też prosić, że kiedy będziemy rozważać Boże Słowo, aby On, to Słowo, zaczęło w nas żyć. Ta prawda o tym, kim On jest. Aby Duch Święty nam to objawiał, rozjaśniał, tak abyśmy, rozważając to Słowo, byli pod wrażeniem Jego wielkości, Jego istoty, tego, kim On jest. Bo ja tego nie potrafię zrobić. Ale Duch Święty i Boże Słowo jest w stanie to zrobić w naszych sercach, jeżeli tego będziemy pragnąć i oczekiwać, tak jak Mojżesz pragnął zobaczyć chwałę Pana. Moi drodzy, chciejmy oglądać chwałę Pana. Miejmy to pragnienie oglądania chwały wielkości Boga, kiedy będziemy rozważać Boże Słowo, kiedy będziemy się zgromadzać, aby Go wielbić. Panie, tak dziękujemy Ci za Twoje święte Słowo. Dziękuję Ci za to, że Twoje Słowo jest tak wielkie i potężne, Ojcze. Dziękuję Ci za Pana Jezusa Chrystusa, przez którego się objawiłeś. Dziękujemy Ci za każdy wiersz Bożego Słowa. Duchu Święty, modlę się, abyś rozjaśniał mój umysł. Modlę się, abyś dawał mi poznanie, aby to Słowo zaczęło żyć z całą mocą w moim sercu, w moim duchu. Abyś Ty był uwielbiony, abyś Ty był wywyższony, błogosławiony, Panie, w moim sercu. Daj się nam poznać więcej i więcej. Daj też nam widzieć te wielkie prawdy odnośnie Twojej istoty, tego, kim jesteś, w Twoim świętym Słowie. Niech to będzie taką wspaniałą podróżą, Panie, poprzez to rozważanie o tym, kim jesteś, która będzie przybliżała nas do Ciebie, a Ty będziesz odbierał sobie wszelką chwałę i cześć i błogosławieństwo. Amen.